Cześć, witamy Was serdecznie w ostatnim podcaście w tym miesiącu, podcast numer 91. Mamy dzisiaj 23 dzień lutego. Ja nazywam się Dawid Marona, w naszym wirtualnym studio, jak zawsze, niezmiennie jest też również Robert Fiołkowski.
Witam wszystkich.
I Tomek Dietrich.
Czyli Tenebre, czyli ja, powitać.
Zanim przejdziemy do kontentu, standardowo trochę reklamy, trochę takiego przypominania. padtv.pl ma się dobrze, zapraszamy Was w to miejsce, zapraszamy też na Facebooka, do naszej grupy facebookowej. Pamiętajcie też o naszych Twitterach, o grupie Retro Rocker Network i o GRM Radio, czyli indykach przeplatanych podcastami. Tam ostatnio się pojawiło masę dużo kontentu ciekawego i tam w ogóle chłopaki mocno pracują. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas w Łodzi w InsertCoinie. Życzymy smacznego i zimnego piwa. Chłopaki, parafialne. Mamy tak, małe przypomnienie odnośnie konkursu. Konkurs na t-shirty, które robimy, można powiedzieć, w kooperacji z GRM-em i z The Armory, czyli takim sklepem, gdzie są łachy dla graczy. Więc jeżeli podobają Wam się jakieś rzeczy, mielibyście, nie wiem, są godne tego, żebyście nosili na własnej klacie, to zobaczcie, co The Armory ma w swojej ofercie. Jeżeli chcecie coś takiego wygrać, no to wpis konkursowy na padtv.pl jest i zapraszamy, żeby tam się jakoś ustosunkować do tego, o co prosiliśmy. Kolejna rzecz, w tym odcinku znowu pojawiają się gry. Standardowo Radio GRM raczy nas dwoma kodami steamowymi na Arc Clash Legacy. To wygląda trochę jak RPG, jak strategia. Generalnie ładne, ciekawe, może nie w moim guście, ale myślę, że może się trochę przypodobać, bo tam trochę jest i turowych elementów. Trochę poczytałem o tej grze, no ja się tak niespecjalnie zajerałem, ale myślę, że fani są. To jest gra z września tamtego roku, więc nie
całkiem,
całkiem świeży towar. Także dwa kody w tym odcinku gdzieś tam padną. Także słuchajcie uważnie i kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, chłopaki, różności społeczności. Tutaj mamy dwa komentarze. W sumie wybrał Tomek znowu. Jeden komentarz jest Mafia Mixa, a drugi naszego ukochanego Rudego Rydza. Ale zacznijmy od tego pierwszego, Tomek, bo tutaj chodzi o to, że ten temat w sumie
jest szeroki, jest długi szeroki i trzeba będzie się nad nim mocno
popastwić.
Tak, dokładnie. Tak. Więc z góry może powiemy, że temat będzie najprawdopodobniej w odcinku następnym.
Nie będzie tak. W następnym.
W kolejnym jeszcze.
Jeszcze kolejny.
Bo mamy gościa za tydzień.
Jeszcze będzie kolejny. Chyba gość, więc nie może być w kolejnym.
Słuchaj, w którymś następnym.
W następnym, okay. O tak. Może nie w przyszłym.
Będzie tylko w przyszłości. No, tak czy siak, powiedzmy o co chodzi, a nie tak będziemy tak się czaić.
Więc najbardziej brakuje mi dzisiaj gier, które są grami. I tutaj musimy się nad tym mocno rozwieść, dlatego że tutaj dalej dalsza część komentarza jest mnóstwo doświadczeń, symulatorów, czystych fabuł, interaktywnych filmów, a gdzie są gry? Fabuła dziś ważniejsza niż mechanika i grywalność. To jest właśnie komentarz Mafia Mixa. Więc no nie wiem, czy tutaj będziemy jakoś się teraz ustosunkowywali, czy na razie.
Nie, no myślę, że
zostawimy to chyba. Nie, no, nie?
Możemy wam powiedzieć, że są różnice w zdaniach, bo tak, to żeśmy zdążyli ustawić.
Tak, sądzę, że będzie dość ostra wymiana zdań pomiędzy nami.
No myślę, że będą różne zdania przede wszystkim. Także nie będziemy specjalnie analizować tego, co napisał Mafia Mix dzisiaj. Natomiast możemy powiedzieć, że kolega wygrał komentarzem i trafi ten komentarz i ten temat, który został mocno poruszony, trafi jako któryś tam, tak jak powiedzieliśmy, odcinkowy temat tygodnia, więc będziemy sobie trochę na ten temat gadać. Także brawo Mafia Mix, fajna inspiracja dla nas, jeżeli chodzi o
tak,
temat
i zachęcamy też innych, bo jak widzicie, bierzemy pod uwagę też komentarze, jeśli można o nich dłużej podyskutować, to zawsze chętnie wrzucimy jako temat tygodnia. No i jak to pochodzi od was, no to też zawsze ciekawie, bo chcemy, żeby społeczność też brała udział po prostu w tym, co tworzymy.
Dokładnie.
Jasne.
I kolejna rzecz, to już znowu miłość wasza, Tomek, jest po prostu tak oczywista i tak po prostu razi w twarz, że aż nie będę dalej już się wypowiadał. Także Tomek na temat tego, co mówi Adaś Jaszczuk.
Jestem ciekaw, jakby wyglądało spotkanie przy procentach z Tomkiem, się Adaś pyta, sugeruje i tak dalej.
Jestem ciekawy tematu gender jeszcze. No dobra, no ale to nie. Odpowiadaj mu, bo no, on cię zapytał chyba na to.
Więc słuchaj Adaś, no tak jak ci już tam pisałem w komentarzach, zresztą to jest w zasadzie chyba odpowiedź do wszystkich, że nie wiem jak tam wy chłopaki, ale ja akurat jestem jak najbardziej otwarty, jak ktoś chce się, nie wiem, spotkać przy piwku, posiedzieć, pogadać.
No jak nie wiesz, przecież ze mną piłeś już nie raz.
No z tobą piłem już nie raz, ale wiesz, no nie chcę za ciebie deklarować.
A nie tak, okej, okay, chyba, że
widzisz,
tak, no
widzisz,
dobra.
Tak, do rozmów z Tomkiem rzeczywiście szykujcie grube portfele, ponieważ na godzinnej dyskusji się nie zakończy.
Nie skończy. Więc... 2, 3, 4, jak nie dłużej. W związku z czym różnie może być, ale jeżeli ktoś ma ochotę przy piweczku pogadać sobie, czy na przykład w, nie wiem, w Level Upie, czy w jakimś innym fajnym pubiku, to ja z miłą chęcią, nie? Myślę, że właśnie chłopaki tak samo, więc piszcie, dawajcie znać.
Wiesz, ze mną to jak z dzieckiem, mówisz kiedy i gdzie i już.
Z Robertem trochę gorzej, jeśli chodzi o Warszawę, no ale...
No to... dokładnie, ale już byłem niedawno, więc dokładnie. A co wie, może jeszcze i w przyszłości niedalekiej też coś tam mamy w planach, tak jak już wspominaliśmy z tym naszym setnym odcinkiem, więc...
Wszystko jest możliwe, wszystko się
wszystko
może zdarzyć.
Przed nami, o tak powiem. Tak,
kiedyś taka piosenka była kiedyś, wszystko się może zdarzyć, no.
Jasne, nawet jak nieoficjalne spotkanie, to dawajcie znać w komentarzu, że chcecie wyskoczyć na piwko i w porządku.
I wyskakujemy.
Na pewno się dogadamy.
Przynajmniej ja i Tomek możemy się tak łatwo zdeklarować co do Warszawy. No jeżeli chodzi o Warszawę. Dobra, to tyle tutaj, jeżeli chodzi o społeczność. Temat tygodnia. Temat tygodnia, chyba nie rozmawialiśmy na ten temat w takim ujęciu. W sumie zainspirowała mnie i trochę, i Roberta pewnie też, bo trochę gadaliśmy na tygodniu na ten temat. To, co się stało z Irrational Games, czyli można powiedzieć...
Koniec,
tak. Chciałem trochę tak, wiesz, trochę popowiadać tak trochę bajkowo. Aha, dziecko Lewina i tak dalej, piękna historia, genialne produkcje i tak dalej. No tak, słyszycie, Robert powiedział krótko na temat, skończyło się.
Tak jednym słowem zrobiłem całą powieść, no niestety puenta.
Tak, ja wiem, że trochę jestem jak Andersen czasami, też mi ludzie to zarzucają, ale no tak, trochę szkoda całego studia, natomiast... Myślę, że to nie wynika z tego, że nie wiem, to jest też koniec Lewina dla mnie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. W takim razie czas na pierwszy kod na grę Arklash Legacy od GRM Radio. Także lecimy. VM3PZ IHQ8W W6ZWT. Także chcielibyśmy dzisiaj
To może być, wiesz, tak jak...
To jakiś tam element w jego życiu,
coś
prawda?
Coś się kończy, coś się zaczyna, tak, więc...
No właśnie tutaj teraz jeszcze takie jest pytanie, bo z tych newsów ja wywnioskowałem, że jakby Irrational Games jako takie pozostaje w rękach Lewina... Nie, że Irrational Games chyba samo w sobie jako studio pozostanie w rękach Lewina i... Tylko, że będzie dużo mniejsze.
Nie no, znaczy, tylko prawdopodobnie będzie już funkcjonować jednak pod inną nazwą. Wydaje mi się, że żeby się odciąć
możliwe.
Wyraźnie, to nie jest jeszcze jakby oficjalnie potwierdzone, przynajmniej z tych źródeł, w których ja czytałem. Natomiast jakby cała załoga zostaje zredukowana do kilkunastu osób.
15 dokładnie chyba.
Z 200 bodajże, czy nawet ponad 200.
Mocne cięcia.
Natomiast ja mimo wszystko bym się trzymał, że to jest koniec jednak, nawet jeśli nie zupełny koniec studia, ale no mimo wszystko
takiego
koniec.
Takiego, jakie znamy, nie?
Takiego, jakie znamy i wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne jest, że jednak Lewin stworzy nową nazwę po to, żeby się odciąć, tym bardziej, że teraz ma się zająć produkcjami trochę mniejszymi i jakoś inaczej targetowanymi. No i tak jak też przeczytałem ciekawy komentarz, chociaż już niestety nie pamiętam od kogo, no że z takiego też, zacznę od takiego zimnego, beznusznego punktu widzenia biznesowego, tworzenie przez 200 ludzi gry, która wiesz, no powstaje często 3, 4, 5 lat, która potem ledwo zarabia na siebie przy tak rozbudowanej załodze, no jest to bardzo trudne, żeby utrzymać i specjalnie to nie dziwi, bo no, ciężko byłoby zachować Irrational Games w takim kształcie jak teraz, biorąc pod uwagę chociażby ile zostało wydane na produkcję Bioshocka Infinite i jak potem się ta gra sprzedała.
Mm-hmm. Dokładnie.
No, zresztą to nie jest...
No, mów.
Nie, chciałem tutaj nawiązać właśnie do tego, że to nie jest pierwszy przypadek, prawda, bo przecież podobnie było najpierw z Richardem Garriottem, który w pewnym momencie poszedł w Indie. I to samo było z... Nie, znaczy już jakiś czas temu z Bleszyńskim.
Tak,
samo
on teraz nawet, tylko przerwę ci, Bleszyński powiedział, że nie stworzy już do końca życia żadnej gry AAA i że będzie się teraz na jakichś innowacyjnych indykach wydawanych tylko i wyłącznie w cyfrowej dystrybucji koncentrowej. Mhm.
Dokładnie, tak samo właśnie z Carmackiem. Przecież też już zamiast w id Software tworzyć, też odszedł do ekipy Oculusa.
Tak, a to jest jeszcze, w ogóle z Carmackiem to jeszcze większa historia, no bo on jest założycielem i on ma większy mimo wszystko staż w tym jednym miejscu. Wydawało się postać kluczowa, a przychodzi do startupu, tak, jakim jest Oculus Rift.
Więc chociaż z Bleszyńskim też to było dość mocna sprawa, bo on przecież też był z tego co pamiętam członkiem tego takiego korowego teamu, który
zakładał
jeszcze
Epica.
Dokładnie, jeszcze za czasów Unreala, no nie mówiąc już o tym, o Gariocie, który sam założył przecież Sierra? Origin. Tylko nie Origin.
Tak, ja wiem.
No, ten pierwszy Origin.
No właśnie, to są takie przypadki tych nazwisk takich naprawdę dużych. I na naszym podwórku też się takie rzeczy dzieją, prawda? Chociażby Adrian Chmielarz, tutaj nie trzeba daleko szukać. Wiecie co, jak tak patrzę na te wszystkie nazwiska i wiadomo, że tak jak stwierdziliśmy jednogłośnie, że Levin ani ostatni, ani pierwszy, to kolejna, można powiedzieć, figura w branży, która zmienia jakby punkt widzenia, koncepcję, pomysł
i
na siebie.
Przede wszystkim
punkt siedzenia i miejsce pracy.
Wydaje mi się, że z taką zazdrością jednak ci duzi twórcy patrzą na tych mniejszych, którzy tworzą gry niezależne, dlatego że zobaczcie, mają swobodę twórczą, mają teraz już naprawdę dużo ciekawych narzędzi, więc to też nie jest tak, że możesz stworzyć tylko małą grę, wiesz, pixelarcie z rzutem jakimś z góry, nie wiem, z boku, cokolwiek. Chociażby Unity, które jest darmowym narzędziem, czy tam po niskich
kosztach. To zależy od potrzeb, od tego, co chcesz zrobić, tak.
No, ale jest narzędziem, które naprawdę, jak pokazuje, ile projektów na tym bazuje, jest różnorodne i może stać się takim Unreal Engine'em w świecie indyków i tak wszystko na to wygląda, że będzie jednym z najpopularniejszych. Więc narzędzia
już jest
są.
W zasadzie.
Jest dużo pomysłów, są platformy, żeby to sprzedawać, bo zresztą takie słynne nazwisko, jak chociażby właśnie tu Bleszyński, czy Ken Levine, jak będą tworzyć te mniejsze gry, no to podpisanie jakichś tam dealów z Sony czy Microsoftem na fajną promocję, nawet jeśli to będzie tylko w cyfrowej dystrybucji, no to w zasadzie to mają już w kieszeni, tak, bo myślę, że tu nawet będą walczyć, próbować o jakąś ekskluzywność i to może być, wiesz, duży taki punkt do portfolio gier na daną platformę, więc o promocję też nie mają co się martwić, a z drugiej strony cały ten korpo, wiesz, kołnierz, który na nich siedzi, który
jak w dybach.
No tak, no oni muszą spełniać określone oczekiwania finansowe wydawców, określone tam średnie na Metacriticu i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie, jeśli mają swobodę twórczą, mogą się tego wszystkiego pozbyć i wrócić do takich korzeni. Wydaje mi się, że to jak oni patrzą na tych twórców indie, to że przypominają mi się po prostu takie stare, beztroskie czasy tworzenia gier i trochę
właśnie
na kawie...
siebie z przeszłości, nie?
Tak. I tak trochę zazdrości, trochę nostalgii, to powoduje, że po prostu no takie odważne ruchy, można powiedzieć, planują i zmieniają trochę punkt siedzenia.
Są i też, wiesz, trzeba Robert pamiętać i chłopaki, trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że im też tak naprawdę też chodzi o pieniądze, bo nie zapominajmy o jednej rzeczy, oni też tworzą te gry dla pieniędzy, bo to nie są pasjonaci, którzy
oczywiście
coś tam w garażu sobie dłubią i sobie gdzieś tam chcą to schować i pokazywać wnukom czy swoim dzieciom za jakieś tam x lat. To są ludzie, to są biznesmeni, oni chcą się utrzymać, oni mają domy, rodziny i tak dalej, więc ja się zastanawiałem nad tym wszystkim w ciągu tego całego tygodnia, nad tym, który z tych kierunków jest, nie wiem, lepszy, ciekawszy, bo tutaj w przypadku tych nazwisk, które dzisiaj wymieniliśmy, tutaj można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i ona się zamyka w pewnym momencie. Oni wracają z powrotem do tego, gdzie byli, jak jeszcze byli nikim, prawda? Wypracowane mają nazwisko.
Ale z drugiej strony mając zupełnie inne narzędzia, mając markę wyrobioną i nazwisko.
Przede wszystkim właśnie
dużo
mają marki, oni są rozpoznawani. Doświadczenie to jest jakby też, to oczywiście tutaj też nie można im tego powiedzieć. Natomiast wypracowali siebie jako marki, jako znane osobistości, jako, nie wiem, opiniotwórcze jednostki w konkretnych jakby tematach i zawsze się porównuje coś do czegoś, prawda? Mówi się o to jak Bioshock, o to jak coś tam, o to jak coś tam, prawda? Wyprodukowali produkty, które są rozpoznawalne, są naprawdę ważnymi, można powiedzieć, kamieniami milowymi w branży gier wideo. I okazuje się, że oni teraz, właśnie tak jak powiedział Robert, chcą wrócić, tęsknią, patrzą na tą swobodę, na to jak chłopaki chodzą w kolorowych spodenkach, bez krawatów, bez koszul, bawią się świetnie, a przy tym zarabiają też duże pieniądze, bo...
No dokładnie, ale też dokładnie. Jednak jeśli dobrze tworzą te gry indie, to bardzo pozytywnie wpływają na swój wizerunek, a w przypadku takich korporacji, no można trochę na szwank go sobie narazić, czasami nie ze swojej winy. Akurat Ken Levine naprawdę jest postacią charyzmatyczną, która no bardzo duży wpływ miała na to, jak powstaje Bioshock i Take-Two cały czas ufało i pompowało kolejne miliony w produkcję, mimo że gra swoją koncepcję kilkukrotnie trochę zmieniała i wyszła w innym kształcie niż pierwotnie planowano i mimo tego, że była tak duża obsuwa jednak tej premiery, bo pamiętajmy, że to jest bardzo skomplikowany proces dla takiej spółki akcyjnej, która musi cały swój plan wydawniczy pozmieniać, nagle wypada kwartał, jest bez dużej premiery, w związku z czym akcjonariusze się denerwują i ponieważ spada wynik w danym kwartale, co się zawsze źle odbija na raportach finansowych. I jest problem nagle, a tutaj jak jesteś takim mniejszym twórcą, okej, no zmieniasz datę premiery, ale patrząc na to, jak internet reaguje, to raczej uchodzi to
płazem. Płazem, tak, a uchodzi płazem.
Bo rozumiem, że trzeba dopracować, że to jest dla dobrej grafiki.
No, dla mnie takim przykładem jest premiera Dangelota dwójki, takiego rosyjskiego twórcy niezależnego, który wprowadził grę, ona wpadła do App Store'a w zeszłym tygodniu i ktoś lub on z którymś z konsumentów, z którymś kupującym odkrył jakiś poważny błąd w tej grze. Rozumiecie, doszło do tego, że gra została wycofana i on w ramach zadośćuczynienia dorzuci pewne rzeczy wszystkim, którzy już kupili, bo w tej chwili gra nie działa, albo działa z tym błędem, albo z tym jakimś tam babolem, mocnym babolem. Oni coś dostaną w ramach tego, natomiast on chce to naprawić, gra jako że też chłopak buduje swoją markę, nie chce być rozpoznawany jako ktoś, kto wpuszcza jakiś babol, prawda, i nie robi z tym nic, ale będzie to patchował za miesiąc albo za dwa, wolał wycofać, nie sprzedawać, mimo że jest gra grywalna, nie sprzedawać z jakimś tam błędem, który według niego jest ogromnym niedopatrzeniem i negatywnie wpływa na całą produkcję, wolał nie wyciągać tych pieniędzy od ludzi, wycofał produkt ze sklepu, naprawi go i wpuści go jeszcze raz z jakimś tam, prawda, zadośćuczynieniem dla wszystkich, którzy już kupili albo dla tych, którzy chcieli kupić, bo data była obiecana, więc no, jakby nie patrzeć, no ludzie pracują na swój wizerunek i to jest bardzo istotne.
To jest zdecydowanie mniejsza droga pomiędzy takim szefem projektu, no powiedzmy, a graczami.
Oczywiście,
prawda?
Że tak. Praktycznie punkt styku jest, wiesz, no na zasadzie zejścia ze schodnika na ulicę, prawda? To jest ten poziom, można tak to porównać.
Ale tutaj też jest kwestia tego, że jakby w dużej firmie mimo wszystko tym, który się kontaktuje z ludźmi, jest jednak PR-owiec.
Albo jakiś community manager, no.
Dokładnie, no jakby to jest jakby ten sam typ człowieka, tak?
Bełkotliwy, dużo gadający.
Tak, a jeżeli już ma się wypowiedzieć ktoś na przykład z teamu deweloperskiego, takiego czysto deweloperskiego, to zwykle niestety, ale ma jasno powiedziane, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć, co może wyjaśnić, a tutaj jak na przykład, nie wiem, nagle takiego Bleszyńskiego ktoś pyta, słuchaj stary, co ty tworzysz za grę, to on może być tak, że on w pewnym momencie stwierdzi, a co mi tam, powiem wam dokładnie, robię to, mam już zrobione to i tamto i siamto i owanto.
Tak, ale z drugiej strony wiesz co, Ken Levine się sporo udzielał na Twitterze, więc to jest
Ja tak rzucam jakby ogólnie, nie tutaj tylko o Levine, tylko jakby ogólnie o tym przejściu z dużej firmy do indie, no nie? Że
no
co,
tak.
Co chcę.
Musisz wiele ogarniać, no to jest dobry przykład jak Chmielarz, myślę akurat, ponieważ on był bardzo związany z tym, co mógł mówić, czego nie mógł, będąc w wielkiej machinie Epica, a teraz kiedy pracuje przy swoim projekcie, to widać, że no cały czas szuka nowych pomysłów i stara się promować to we własnym zakresie i głównie tak. Jak o czymś słyszymy właśnie o The Vanishing of Ethan Carter, to najczęściej to pochodzi prosto od chmielarza.
No nie? Tak, ale wiesz, tak, no Adrian zresztą... zrobił z siebie, prawda, taką, można powiedzieć, twarz firmy, prawda? To on to no, świadomie tak, powtarzał wielokrotnie, że...
Myślę, że tutaj tak samo będzie, mimo że będzie robił mniejszy projekt.
Nie sądzę, że będzie inaczej, że Levine będzie w cieniu kogoś tam, prawda? Kogoś, kogo nikt nie zna na przykład, no.
Nie, no raczej tak, no.
Zresztą tak drobniutka dygresja, że jeżeli byście chcieli, to znaczy wy i przede wszystkim słuchacze, zobaczyć co też właśnie astronauci kombinują, albo jakieś pomysły ich na gameplay, znaczy na gameplay, na jakieś rozwiązania w rozgrywce, opowiadaniu historii, no to wejdźcie sobie na ich bloga. Wprawdzie jest tylko po angielsku, ale tam są naprawdę bardzo dobre przemyślenia ogólnie o gamingu jako takim, o różnych...
Taka
wysokiej
publicystyka, można no powiedzieć, tak, na dobrym poziomie.
Takich bardzo taki wysokich level, lotów no. Publicystyka, dokładnie. Więc jakby to samo w sobie jest fajne, że oni mogą napisać, no przecież był cały artykuł o tym, jak tylko tutaj był w tym mniejszym, bo oni mają dwa, jeden taki deweloperski, mniejszy blok, a drugi większy już cały jakby taki firmowy. To na tym deweloperskim przecież chłopaki tam pokazali, że jakiś inny tryb renderowania, skanowania, czegoś tam, przynajmniej nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale że dzięki temu mogą bardziej realistyczne środowiska zrobić. I opisali ze szczegółami, w jaki sposób to jest robione, o co chodzi, dlaczego i tak znaczy, dalej.
Wiesz, no tak,
więc jakby
nie,
może się fajnych rzeczy
tak,
dowiedzieć.
Tak, i tam mówią, no, jest jakieś porównanie z konkurencją i oni mogą też napisać o jakimś innym projekcie wprost, na przykład, że my zrobimy to lepiej niż jakiś tam projekt, a w przypadku, nie wiem, dużej korporacji, no to oni już muszą uważać, bo nie wiem, bo się popsuje jakieś stosunki,
procesów, tak?
20 procesów, dokładnie, więc...
Naruszenie jakichś głupich NDA-ów, jakichś innych głupot, tak, tak.
Ale wiecie, coś ciekawe w przypadku tego nowego projektu Levine'a, to, że on nie odchodzi z Take-Two i jego nowe studio, czy tam to, co zostaje z Irrational Games, jak zwał, tak zwał, dalej będzie miał wydawcę, także on, nie wiem czy...
A to jest dziwne.
Mam wrażenie, że to raczej ludzie z Take-Two go przekonali, żeby został, niż to była decyzja wynikająca od samego twórcy.
No bo to jest takie nieco dziwne.
Wydaje wam się,
jeżeli...
że nie, sorry Tomek, jeszcze chwila, wydaje wam się, no, że jasne, nie wiem, jasne. On potrzebuje takiego zaplecza?
No potrzebuje może kasy na pewno, ale wydaje mi się, że to bardziej Take-Two potrzebuje Levine'a niż na odwrót.
Otóż
w tym sensie, że oni
tak.
No, zobacz, oni obserwują rynek, widzą co się dzieje, widzą, że takie gry wydawane tylko w cyfrowej dystrybucji potrafią naprawdę wygenerować spore zyski, więc jeśli oni, wiesz, jakby wydając kasę, później mogą sobie część z przychodów ze sprzedaży wziąć dla siebie, no to jest to zysk dla firmy, w związku z czym wydaje mi się, że to była raczej ich decyzja, aczkolwiek to
dziwne, że
czysto taka spekulacja.
Dziwne, że ją przyjął tak naprawdę, bo...
To znaczy, wiesz co, ciekaw jestem, czego on zażądał w zamian, bo on przykładowo mogło być na zasadzie takiej, że powiedział w porządku, ja zostaję przy was, będziecie wy jako wydawca, natomiast ja żądam pełnej swobody twórczej i
prawa do marki na przykład.
No więc właśnie, więc tutaj jakby to też w ten sposób mogło być rozwiązane.
Levine miał chyba też, o tyle to było specyficzne, nie wiem czy on miał dużą kontrolę nad tym, kto co może zrobić pod marką Bioshocka, a w tym momencie jakby powiedział, że to Take-Two ma pełną dyspozycję, co teraz zrobić z Bioshockiem, więc myślę, że to też był to w zamian. To taki duży as w rękawy, który miał w negocjacjach. No i on dał im pełną swobodę i mówił, róbcie teraz tym, co chcecie, a my stworzymy coś innego, mam nadzieję, na miarę Bioshocka, tak to określił. Więc mi się wydaje, że no tutaj też będzie spory zysk. Ja bym chciał, żeby oni uszanowali jego swobodę twórczą, tak jak już pisałem, i niczego nowego nie stworzyli pod marką Bioshocka, ale obstawiam, że jakby wartość tej marki i świadomość o niej wśród graczy jest tak duża, że no nie wypuszczą po prostu takiego kąska i na bank będą chcieli na tym jeszcze zarobić.
Tak.
Zresztą wiesz, to też może być taka sytuacja, że Levine jest w troszeczkę, czy tam Levine, czy jakkolwiek się go czyta, w uprzywilejowanej sytuacji, dlatego że wiadomo, że gdyby on w pewnym momencie powiedział, słuchajcie, sorry, ale ja od was odchodzę i nie wiem, idę na Kickstartera, to on by na Kickstarterze zażyczyłby sobie 2 miliony, to by je zebrał.
Wystarczy, że powie, że robi, wiesz, duchowy spadkobierca
system szoka. Nie,
no,
dokładnie.
Wiecie co, ty Robert mówiłeś, że właśnie ja tak się zastanawiałem trochę nad tym, co powiedziałeś, że mówiłeś, że Ken jest takim charyzmatycznym człowiekiem, ale jak na niego patrzę czasami, albo jak widzę jego zdjęcia, albo jak oglądam jakieś wywiady z tym człowiekiem, to mam wrażenie, że to jest taki smutny człowiek, który, kurczę, generalnie aż dziw, że to te rzeczy powstały pod jego, pod jego skrzydłami.
No, ale on jednak bardzo autorytarnie prowadzi te projekty
tak,
i często ludzie
ja tak
musieli cierpieć,
tak.
Że wiesz, wielokrotnie to samo przerabiać. Mhm. Zresztą to widać też, jak
taki
się zobaczy
pedant,
na stare
tak?
Gameplay z Infinita, jak gra się zmieniła, nie?
Mhm.
W stosunku do ostatecznej wersji. Tam przecież był podział wśród społeczności, bo część osób jakoś uważała, że ta stara wersja była lepsza i on zepsuł i przekombinował.
Aha, no widzisz, no nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że na pewno ta droga, ona jest dłuższą drogą. Ja tak analizuję cały czas sobie jego poczynania i jego historię. Nie tylko jego, przecież tych osób, o których mówiliśmy, to też mniej więcej. On to jest mniej więcej podobny mechanizm działania. Najbardziej chyba bolesna i taka, której się nikt nie spodziewał, była decyzja Carmacka samego. Ona mnie chyba najbardziej, można z tych wszystkich, o których dzisiaj wymieniliśmy, najbardziej poruszyła. Natomiast to jest na pewno droga dłuższa, z małego stać się sławą, kimś naprawdę wybitnym, rozpoznawalnym i zejść znowu z tego, można powiedzieć, piedestału trochę niżej i robić to, czym się kiedyś żyło, czym się marzyło, niż teraz, ja sobie wyobrażam teraz tą drogę w drugą stronę, jak ona na obecne czasy wygląda dla takiego człowieka, który tworzy teraz w garażu, jest twórcą niezależnym, ma jakieś tam małe studyjko deweloperskie, no to już teraz w wielu przypadkach są też firmy, to już umówmy się, że te popularne, chociażby polskie nazwiska tworzące gry wideo dzisiaj niezależne, to już są, można powiedzieć, jakiegoś tam pokroju studia deweloperskie z osobami od 5 do 10, 15 osób, także to jest coś takiego, w co teraz mierzy sam Ken, prawda? Więc wydaje mi się, że oni mają i tak cięższy kawałek chleba do zgryzienia, im po prostu będzie ciężej, no bo wiadomo, ich się jeszcze nie zna, oni próbują oczywiście innowacyjnymi pomysłami, innowacyjnymi jakimiś produktami wojować, walczyć, ale to wiadomo, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym temat, cyfrowa dystrybucja, ilości, które są po prostu każdego dnia zabijają i musielibyśmy spędzić masę godzin, żeby to gdzieś odfiltrować, powoduje, że oni mają pod górę. A może się okazać, i pewnie często się tak będzie okazywało, że produkty tych twórców nieznanych, albo tych takich bardzo malutkich, zaczynających, mogą stać w wielu przypadkach na wyższym poziomie niż tych ludzi, którzy podjęli taką, a nie inną ścieżkę, typu właśnie Adrian i Lewin, czy tam Bleszyński. No, Carmack zajął się w ogóle hardwarem, więc i bardziej go hardware i można powiedzieć coś innego zaczęło interesować w grach wideo.
No, ale on będzie też być może sprawował jakby też kontrolę nad tym, jakie będą na Oculusa powstawać gry, więc ten growy aspekt też. On mógłby sobie to jakbyś... On ma taką dużą swobodę, że on może się naprawdę wieloma rzeczami, bo tam dużo się dzieje po prostu w Oculusie, nie?
Natomiast słuchajcie, jeszcze taka jedna, może nie dygresja, ale wracając właśnie do tematu tych ludzi, którzy się odłączają. Wydaje mi się, że ogólnie cały ten trend, bo ten trend się jakoś względnie niedawno zaczął.
No to jest kwestia ostatnich dwóch, trzech, czterech lat może.
Tak, ale zauważcie, od czego to się zaczęło. Przecież zawdzięczamy to moim zdaniem Schaeferowi, który jako pierwszy tak naprawdę pokazał, że można coś robić bez wydawcy. Potem poszli dalej. Najpierw był Kickstarter, potem się okazało, że duzi twórcy też zobaczyli, kurna, skoro możemy tworzyć na własną rękę, to po co mamy się tych wydawców kurczowo trzymać? I wydaje mi się, że to był właśnie ten moment, który wywołał lawinę. Bo zauważcie,
lawina,
że
Lawina.
No. Nie, że przed Schaeferem praktycznie nie było takich rzeczy. Dopiero odkąd tutaj to był właśnie pierwszy taki moment, kiedy tego wydawcy nie było. Najpierw był Schaefer, potem ludzie z In Exile też w to poszli. Potem Obsidian, który wprawdzie jeszcze robi rzeczy przecież też dla wydawców, chociażby Stick of Truth z
New
South
Vegas,
Parku,
tak,
czy New Vegas, tak, ale z drugiej strony robi Pillars of Eternity i jakby cały czas najpierw oni byli, a potem zaczęli już ludzie bezpośrednio odchodzić ze studiów. Przecież najpierw właśnie był Carmack, potem był, czy tam odwrotnie, Bleszyński, Carmack, teraz Levine, Chmielarz odszedł, no oczywiście.
Znaczy wiesz, no to,
mówię, no, inna.
To jest tak, to trochę na pewno masz, jest w tym sporo racji, natomiast Ja się zastanawiam, że tutaj nad tym chyba, tutaj się zbiegło kilka różnych elementów, wiesz, to kwestia też czasu, bo trzeba powiedzieć, że oni, każdy z tych ludzi podejmował tą decyzję w różnych czasach, to nie było tak, że hurtowo oni się skrzyknęli, że...
Nie, oczywiście, że nie, tutaj... ale stosunkowo krótkim jak na takie nazwiska, bo wiesz, jak kogoś, kto pracuje 20 lat w jednym miejscu, to że akurat się zbiega powiedzmy w jednym roku czy kilka miesięcy, to jest nic, nie, przy to.
No tak.
Więc jednak to widać, że jest trend, a nie taki przypadek,
tak,
że akurat...
Więc tak, to jest trend na pewno, jakaś potrzeba ucieczki od wydawcy, od takiego, tak jak powiedział Robert, w stanu bezpieczeństwa.
Oni nawet też nie mieli źle, bo na przykład, no co Carmack? Carmack nie miał nikogo nad sobą, no, teoretycznie mógł robić, co chciał. Jak chciał robić Duma, to mógł robić. Jak nie chciał robić, nie wiem, kolejnej części, jak się nazywa ta strzelanina, którą ty tak lubisz?
Rage'a.
Rage'a.
Jak nie chciał robić nowej części Rage'a, okej, no to nie robił drugiej części Rage'a. Naprawdę miał sporo swobody. Chociaż tam chyba ten ZeniMax też nad nim czuwał.
No był, był. No i zobacz, dodatek do Rage'a też przecież powstawał w bólach przez półtora roku i tak naprawdę
no widać,
nie
że chłopak wcale
nic,
nie chciał tego
tak,
robić.
Tak szczerze.
Ale jak na ludzi, którzy byli w realiach korporacji, to wiele z tych nazwisk miało dużą swobodę.
Tak.
No i, ale to jest też ich kwestia decyzji, bo zobaczcie, inna sytuacja, która miała jeszcze wcześniej miejsce, zanim ta fala, to było odejście założycieli Infinity Ward. No można powiedzieć ważni twórcy, no bo przecież odeszli w czasie, kiedy seria Call of Duty rekordy sprzedaży odnotowywała i czasy, kiedy była, czy tam nadal jest największą marką rozrywkową na świecie. No i oni z kolei chyba lubią trochę takie korpo klimaty i postanowili założyć własne studio, ale jednak przytulić się do EA, żeby mieć siłę wydawniczą. Chociaż co ciekawe, jak oglądałem dzienniki dewelopera, to ich tworzenie gry na samym początku przez 5 czy 6 miesięcy, zanim tam trochę dostali też dofinansowania, to było siedzenie w jakimś starym magazynie i to było takie naprawdę garażowe tworzenie, które bardziej zdecydowanie przypominało twórców indie niż jakąś tam, powiedzmy, dla korporacji dużą grę, nie? A przy tym mieli też dużą możliwość, że udało na przykład im się zachować prawa do marki dla siebie i jej tego nie wzięło, więc też mieli dużą pozycję negocjacyjną.
Znaczy wiecie, wydaje mi się, że to też jakby cały ten trend się wziął troszeczkę z takiej sytuacji, że oni chyba, ci twórcy, wydaje mi się, że już nie podobało im się takie, oczywiście to jest gdybanie, ale wydaje mi się, że im się mogło nie podobać takie jakby środowisko korporacyjne. Natomiast wiadomo, dopóki nie było tej ścieżki przetartej, to każdy się bał się, co się stanie, wiecie, no, co się stanie, kiedy nagle oni odejdą i zaczną tworzyć gry na własny rachunek, tak? Bo jednak od tych nastu lat czasami, a może nie nastu, ale powiedzmy kilku, czy nawet do dziesięciu, tworzyli już pod korporację, tak? Tworzyli pod dyktando.
No tak, to też myślenie odpowiednie zmienia.
Tak, a tutaj nagle jak zobaczyli, że ich koledzy branżowi odchodzą spokojnie, zakładają studia i mają sukcesy jeszcze do tego.
No ale czy oni już mają sukcesy? Właśnie to bym jeszcze powiedział, wiesz, Milasz jeszcze gry nie wydał. Bleszyński gry nawet jeszcze nie zapowiedział. Carmack jeszcze, Oculus nie zdołał pomóc. Oculus jeszcze na rynku nie zadebiutował.
No w powijakach jeszcze, no.
Ale patrzcie, to znaczy tak.
Oni odnieśli sukces medialny, jakby, że to zostało dobrze przyjęte, natomiast owoców ich pracy nie ma. No
ale
nawet
Tim
Schafer jakoś słyszałeś o sprzedaży chociażby Broken Age'a, no bo
tak.
Owszem, udało
nie
się...
No,
słyszałeś to i co, gra się dobrze sprzedała?
Tak, słyszałem, że się sprzedała na tyle dobrze, że bez problemu można kolejny epizod robić i z tego co wiem, jeszcze im sporo zostało.
No
aha, no to widzisz, więc, no to więc... powiedzmy się udało, ale wiesz, bo ty wspominałeś wcześniej, że to głównie zasługa Schafera i Kickstartera, mi się wydaje, że to bardziej rozwój ogólnie rynku PC-towego i cyfrowej dystrybucji tam i pokazanie, że bardzo dużo zarabiają twórcy, którzy wydając grę, nawet sprzedając 200, nawet 300 tysięcy czy więcej sztuk, naprawdę mogą sporo zarobić i że nawet małe studia dostają w mediach growych coraz więcej uwagi, ponieważ ludzie byli już trochę zmęczeni jakby odtwórczością i tego, że te duże projekty poza tam jakimiś ogólnymi założeniami tak dużo się od siebie nie różniły, że dlatego stwierdzili, że są w stanie poradzić sobie, no i tak jak mówię, no ich marka, ich nazwisko, to w połączeniu z takim mniejszym projektem, gdzie się ściśle kontroluje koszty, to naprawdę wiesz, niech nawet milion kupi grę powiedzmy Bleszyńskiego czy Levina i w tym momencie to jest zarobek naprawdę większy niż Bioshock Infinite,
no pewnie
bo
tak.
Gra tam...
Wiecie co, ty Tomek powiedziałeś odnośnie...
No.
odnośnie tutaj takich właśnie jak Schaefer i takich, można powiedzieć, medialnych sukcesów. Wiecie co, mi się też to wydaje, że też rozwój tych mediów społecznościowych i tego wszystkiego dookoła, wszystkiego tego, co się dzieje dookoła tych ludzi, zrobił swoje, bo zauważcie jedną rzecz. Minęło tak naprawdę 10 lat od momentu, kiedy takie głośne odejście miało miejsce, bo ja pamiętam, jak z Blizzarda odchodził Bill Roper, chcąc założyć Flagship Studios, czyli tych, którzy stworzyli Hellgate London, i przecież to też było głośne odejście, tylko że wtedy świadomość internauty, świadomość gracza nie była taka jak dzisiaj i to też była ogromna strata, bo to są jakby korowe osoby odchodziły z Blizzarda, które brały udział przy tworzeniu Diablo, prawda? I tego jakoś specjalnie nikt nie zarejestrował. Natomiast teraz za pośrednictwem właśnie tych społecznościowych całych kanałów, tej transmisji, tych informacji, można powiedzieć, że nie wiem, nie życzę, tak, ale nie wiem, Maciej Miąsik odejdzie z One to Tribe i zrobi coś swojego i będzie to mega uderzenie i to zarejestruje to cały świat pewnie, bo to jest też znana osobistość w game devie. Natomiast no, ciężko jest pionierom, można powiedzieć, tak, bo takie odejścia co jakiś czas gdzieś tam kiedyś miały miejsce i teraz one się ostatnio nasiliły i co roku coś faktycznie jest, takie wielkie uderzenie. Natomiast takich pionierów już było, wydaje mi się, wcześniej kilku, natomiast przeciera się te szlaki bardzo ciężko i ja jestem ciekawy, gdzie to ich faktycznie zaprowadzi i czy każdy z tych, tak już kończąc, można powiedzieć, temat, faktycznie będzie szczęśliwy i będzie mógł powiedzieć, że nie żałuje decyzji. Jestem tego ciekaw. Za chwilę, za jakiś czas, jestem ciekawy, co padnie z ich ust. Jestem tego ciekawy.
Tak, jak będą to komentowali, no
tak,
nie? Czy,
tak. Bo teraz mogą mówić, okej, jestem wolny, jestem free, mogę robić co chcę, jestem niemal indie, mam pieniądze, mam ludzi, mam fantastycznych znajomych, którzy tworzą ze mną, pasjonatów, wiecie, jest pasja, jest zaangażowanie, pracujemy 30 na dobę, jest naprawdę świetnie, jemy pizzę, pijemy wygazowaną kolę, jest naprawdę super zajebiście jak w garażu, nie? Natomiast jestem ciekawy, co oni powiedzą za chwilę o tym wszystkim. Jak pojawią się ich rzeczy na rynku, jak to wtedy będzie wyglądało.
No ja jestem też ciekaw, jak rzeczywiście finansowo sobie te gry poradzą, czy naprawdę będzie to aż tak mocny sukces, czy jednak będzie widać, że coś tam nie gra. No, zobaczymy oczywiście, ja tutaj nie chcę właśnie mówić, że nagle oni wszyscy odniosą sukces, broń Boże, natomiast...
Nie mogą, nie mają prawa odnieść wszyscy sukcesu.
Czemu nie?
Nie, no żartuję, oczywiście śmieję się.
Nie, wydaje mi się, że to znaczy oczywiście taki test tego będzie dopiero za, nie wiem, co najmniej 2-3 lata, tak? Jak już pierwsze gry będą wychodziły, no już zaczynają wychodzić, ale to są dopiero jakieś tam pierwsze jaskółki, tak?
Tak.
Zobaczymy, co będzie dalej, ale wydaje mi się, że oni już o tyle odnieśli sukces, że jakby mają mimo wszystko, tak patrząc po reakcjach ludzi, mają wsparcie ze strony graczy, że to nie jest odczytane jako takie zwiewanie, tylko raczej jako coś, co dobrze, że się stało. Mhm. Oczywiście wiadomo, że były na przykład komentarze odnośnie na przykład słów Bleszyńskiego, że teraz mówi, że już teraz na przykład krytykuje Gearsy, a to że się szybko ocknął, skoro dopiero po trzeciej części, tak?
Czy tam czwartej.
Że nagle się ocknął, że to jest po prostu wtórne i tyle. Mhm. Więc no mają te komentarze coś w sobie, natomiast jednak wydaje mi się, że odbiór jest raczej pozytywny ludzi, a jednak jakby w tych czasach, kiedy właśnie tak jak wspomniałeś, te media społecznościowe są tak rozpowszechnione, to jednak pozytywny odbiór społeczności to jest tak naprawdę pierwszy, ale ogromny krok do sukcesu.
Jeszcze istotny, prawda? To już jest najistotniejszy tak naprawdę, bo to jest potencjalny konsument. To jest potencjalny konsument, dokładnie.
To jest połowa sukcesu tak naprawdę. A to, czy jakość gry, to jest jakby druga rzecz.
No i chyba tyle, co? Nie wiem.
Chyba tyle.
Mnie już nic do głowy na ten temat nie przychodzi. No... Jedni się smucą, wrzawa jest, ale ja myślę, że on sobie krzywdy nie da zrobić, no jak każdy z nich. Ja myślę, że to są ludzie, którzy... No,
on ma szczególnie płaszczyk. On dokładnie. Nad nim
on dokładnie.
Jest tak, w tej Take Two po GTA 5 ma tyle pieniędzy, że...
Dokładnie, więc on ma płaszczyk, no Robert. Ma niezły kitel ochronny i myślę, że No, ja generalnie każdemu z tych, o których dzisiaj mówiliśmy, życzę jak najlepiej i obyśmy mogli o nich słyszeć co jakiś czas w samych superlatywach. Tyle ode mnie, no.
Tak. I przede wszystkim dostawać od nich.
Przede wszystkim.
A myślę, że taka ostatnia jeszcze taka myśl na szybko mi przyszła, że dla mniejszych twórców to też jest promocja po raz kolejny cyfrowej dystrybucji i kolejna tam część graczy się przekona, że takie mniejsze produkcje, które nie wychodzą w pudełku, też są warte zainteresowania i może następną grę sięgną po coś innego i nie tak znanego. I myślę, że suma summarum wszyscy na tym zyskamy.
To ich na pewno upewni w tym, że idą dobrym torem. Upewni.
Swoją drogą, sorry, że taka mała dygresja jeszcze, ale nie wiem, czy zauważyłeś, Robert, że coraz... Nie, spoko. Może być i tak. Nie, że coraz więcej gier z cyfrowej dystrybucji powoli też nawet przychodzi do pudeł. No choćby ten Eador. Chociażby... No... Sporo właśnie gier takich z cyfry powoli pojawia się też w normalnej pudełkowej.
Ale ja już nie,
Minecraft w pudełku się super sprzedał.
Ten kierunek mi się nie podoba bardzo. Było pudło, jest digital i teraz znowu pudło. Nie za bardzo wiem, czy bym chciał takiego powrotu.
To jest do tego rynku, który jeszcze, wiesz, nie ma kont na tam PSN, nie podłącza konsoli do internetu i tak dalej, i tak dalej. Minecraft pokazał, że to jest ogromny rynek w dalszym ciągu, więc...
Albo po prostu ludzi, którzy niekoniecznie chcą gry w cyfrze. Nie każdy w sumie jest fanem też.
Dobra, ale to już jest jakby zupełnie na dyskusję, na zupełnie inny temat. Oczywiście standardowo jesteśmy ciekawi, co wy sądzicie o takich właśnie zjazdach, można powiedzieć, tych, jak to nazwałem, wielkich, małych twórców, którzy z tego ogromnego piedestału, gdzie stoją, błyszczą, prawda, i nagle schodzą gdzieś tam do tego undergroundu, zamykają się troszeczkę, próbują coś po swojemu, nie komunikują się specjalnie albo szczątkowo z nami, w ogóle z całą branżą gier wideo. I coś tam sobie dłubią po swojemu na spokojnie z pizzą, z wygazowaną kolą. Co wy o tym sądzicie? Jestem ciekawy, jak wy to odbieracie i czy boicie się jakby o jakość ich produktów? Czy uważacie, może nie wiem, że to zaszkodzi albo to polepszy jakość tych produktów? Jestem ciekawy tych opinii waszych wszystkich na ten temat. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Drugi klucz steamowy na grę ArcLash Legacy od GRM Radio. Zaczyna się i brzmi w taki oto sposób. ZJ8ZH NXI04-344F5.
Dobrze, chłopaki. Temat tygodnia. Wydaje mi się interesujący. Było fajnie. Bardzo mi się podobało. Porozmawialiśmy. Teraz porozmawialiśmy o newsach w parce newsowej. Porozmawiamy o tym... znaczy, nie porozmawiamy. Posłuchamy tego, co nam Tomek powie, bo nie wiemy, o co chodzi Valve. Tomek, coś będzie o tagach, nie? Coś, nie wiem, otagowali nam odcinek, czy jak? Co chodzi?
Ale nie, są tagi na Steamie, o to też zauważyłem, ale, że jakieś nowości się pojawiły.
Ja mało Steamowy jestem, więc tłumaczcie mnie teraz. Obywatelu.
Zasadniczo chodzi o to, że Valve pozwoliło graczom tagować gry. To znaczy, jeżeli na przykład, nie wiem, mamy grę pod tytułem...
Guacamele na
przykład. The Walking Dead, to możesz dać tak, nie gra.
Przykładowo, albo to mamy grę Tomb Raider i możesz wpisać tak.
Aha, jakikolwiek. Okay.
Ale to znaczy, żeby nie było, że hejtuje.
To jest tak oznacza recenzowanie gry, czy to coś innego
nie,
oznacza?
Nie.
Recenzowanie to już jest. To tak oznacza, no tak to tak, no, tak jak hashtag, no, po prostu jakaś kategoryzacja tematyczna danej gry.
A jest
tak,
pełna swoboda i dowolność? Jest dowolność pełna i swoboda?
No właśnie, o tym zaraz będę tutaj, że tak powiem, referował, bo Valve wprowadziło tagi, w których nie wiem, mam na przykład Devil May Cry i mogę sobie wpisać, z czym mi się ta gra kojarzy, czyli na przykład, nie wiem, slasher, TPP, fajna bijatyka, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. I dzięki tym tagom, albo mogę zobaczyć, jakie inni gracze dali tagi i się jakby pod tym podpisać, że tak powiem. No i wcześniej nie było żadnej tutaj, żadnych ograniczeń, no i oczywiście pod grami zaczęły się pojawiać tagi typu z tego co pamiętam pod Devil May Cry był tag pedalstwo, pod niektórymi grami było na przykład jakieś, nie wiem, że to gówno albo coś takiego, no tego typu rzeczy.
Okay.
Po czym Valve zobaczyło, że zaczynają się różne dziwne, śmieszne rzeczy dziać i postanowiło, że można teraz tagi zgłaszać. Czyli jeżeli na przykład jestem mega, nie wiem, fanboyem jakiejś gry i widzę, że ktoś oznaczył ją jako grę kiepską, to mogę Valve zgłosić ten tag. No i Valve w tym momencie go usunie, jeśli uzna to za stosowne. Z jednej strony jest to moim zdaniem sensowne, dlatego że no, faktycznie to, co się zaczęło w tych tagach dziać, to była lekka komedia. bo okazało się, że gracze po prostu, no tak jak mówię, mieli bardzo dużą wyobraźnię i czasami miało to tak trochę mało wspólnego z rzeczywistością. Czyli
no słyszałem, że spoilowali zakończenia też na przykład.
Albo właśnie, dokładnie, no bo w tym momencie, nie wiem, tagujesz grę typu Mario.
Heavy Rain nie jest tak. Nastymia, sorry.
Ale nie, tagujesz, wiesz...
No ale
tagujesz,
The Walking Dead na przykład, nie?
Walking Dead i że nie wiem, ten i ten zginie, tak? Mm-hmm. I masz krótki tak, jedno znaczy tam dwusłowny, że tak mm-hmm. to ujmę. No i w tym momencie gracze zaczęli się wkurzać. No ale o co chodzi? To, że Valve jakby chce nad tym czuwać, jest moim zdaniem jak najbardziej sensowne. Ma to jakiś sens. Tylko że z drugiej strony, no niestety coś takiego znowu może implikować moim zdaniem pewnego rodzaju cenzurę. To znaczy,
ale zobacz, jaki sam rozpierdziel jest bez cenzury. Już zostawili, wpuścili i pozwolili robić graczom, co chcą.
Ale tak? Chłopaki, to wróćmy może do korzeni. Do czego służą tagi w ogóle? Do oznaczania, prawda, czegoś? Oznaczamy sobie coś, czymś, żeby było łatwiej może znaleźć, poszukać, ewentualnie odfiltrować pewne sobie rzeczy, prawda?
Moim zdaniem, że oni chcieli na przykład potem oprzeć o to wyszukiwarkę, albo jakoś inaczej skategoryzować gry, niż jak mamy te gatunki, o których kiedyś rozmawialiśmy, że one są takie sztuczne i to się miesza.
Nie można było zaimplementować systemu słownikowego, który byłby rozwijany z belki, można było sobie wybrać ewentualnie, nie wiem, dostępnych 50 wariantów na temat opisania gry, jednym słowem, jednym tagiem albo
tagów, bo właśnie to chodzi o to, żeby to było kreatywnie, a nie tak wiesz.
No, kreatywnie zasadzie, gówno, no to jest kreatywne wtedy według mnie. Gra gówniana na przykład, nie, albo,
ale słuchaj,
albo
iś, właśnie,
nie wiem, małe cycki na bohaterka ma na przykład, no to jest kreatywne.
Ale mocno. wiesz, to moim zdaniem właśnie taki lekki brak takiej cenzury może prowadzić do rozgardiaszu, ale z drugiej strony, jeżeli przykładowo mam grę, w której kilkadziesiąt tysięcy ludzi podpisało się pod tagiem pod tytułem gówno, no to znaczy, że rzeczywiście ta gra może ta gra faktycznie jest gówniana, no nie?
No ale ma prawo istnieć na Steamie, nawet jak jest gówniana.
No ma, oczywiście, no i istnieje.
No,
ale to wiesz, tak,
no dobrze, ale nie musi być oznaczona, jeszcze może, wiesz, Valve powinna dodać ikonkę, rozumiesz, psiej kupy, tam w lewym górnym rogu,
nie, to nie ikonka, musi być animka, normalnie gifek animowany, takie parujące, albo muszki latające.
Nie, ale po co w ogóle te tagi? Oni sobie robili roboty, czy teraz będą sprawdzać? Tak naprawdę wydaje mi się, że sami zrobili sobie problem.
No. Wiecie, może
tak
tam była jakaś grupa ludzi do wyrzucenia i trzeba było ich do czegoś zatrudnić, żeby ich nie zwalniać. I teraz oni przeglądają
to
wszystko.
Ale wiecie co, z drugiej strony, znaczy tak, jeżeli taki system byłby niecenzurowany, moim zdaniem byłoby to jednak mimo wszystko lepsze, dlatego że owszem, początkowo kiedy ludzie, wiadomo, to jest nowe narzędzie, część ludzi będzie się chciało pobawić. Będą pisali głupoty, będą tagowali jakimiś zupełnie abstrakcyjnymi rzeczami, ale z drugiej strony po pewnym czasie to by się ustabilizowało i rzeczywiście, tak jak mówicie o tym, z tym przykładem, że coś jest gówno, tak? No to mimo wszystko, jeżeli na przykład widzę, że jest jakaś gra, w której większość ludzi coś takiego pisze, no to jakby... To znaczy, że to słowo jednak w jakiś tam sposób odzwierciedla, czym ta gra jest, tak? Więc.
Ale zauważ, że to działa w ten sposób, że oni nie usuwają tego z góry, tylko dopiero jak gracze zgłoszą. No to w związku z czym to jest. To też jest taki element swobody.
Ale to
tak,
dlaczego, wiesz, no oni, niby nie ma być
jakby
cenzury.
Jakby to była cenzura, to nawet niby tego nie opublikowali, a to jest dopiero na zasadzie zgłoszenia. Czyli możesz wrzucić, co chcesz, ale musisz się liczyć z tym, że jeśli ktoś zgłosi to, a oni uznają, że to jest obraźliwe, to mogą to usunąć. I dla mnie to jest uczciwy układ.
Tylko wiesz, jeżeli na przykład ktoś zacznie teraz... Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Masz... Oczywiście czegoś takiego nie ma, bo specjalnie tam grę, której nie ma na Steamie, o ile wiem.
Heavy Rain.
Dragon Age. No niech będzie Heavy Rain, tak? Mm-hmm. I jedna grupa osób napisze awesome shit, no nie? A druga napisze...
Shit awesome.
Druga napisze total shit, tak? W obu przekleństwo... W obu, a wymowa zupełnie inna, bo jak awesome shit, to znaczy, że po prostu gra jest zajebista, tak? A jak napiszesz total shit, to znaczy, że jest do dupy. No i w tym momencie załóżmy, że oba tagi zostaną zgłoszone. I w tym momencie od Valve zależy, czy któryś usuną, albo który usuną. Ja się obawiam sytuacji takiej, w której Valve powie tak, to, że ten total shit usuniemy, bo to jest obraźliwe, tak? Ale awesome shit zostawimy, no bo nam to zboostuje sprzedaż.
No ale wiesz co, słuchajcie, bo ja tutaj teoretyzujesz, a w praktyce to dotyczy bardziej gatunku, bo ja sobie teraz przyjrzałem, jak to wyglądają te tagi. Im chodzi przede wszystkim o kategoryzację tego do wyszukiwarki chyba potem. I najpopularniejsze w tej chwili tagi to jest gra akcji, gry niezależne, strategie przygodowe, RPG, symulacje. Ale wiesz, nie ma tutaj awesome shit ani shit.
Hipotetyczne założenie.
Ale widzisz, Robert, czyli w zasadzie stało się to, o czym przed sekundką powiedziałem, czyli na początku była zabawa, a po pewnym czasie główne tagi, te takie najbardziej oddające, czym gra jest, jakby i tak same naturalnie się wybiły, że tak powiem, na pierwsze miejsce.
To, że jest możliwość zgłaszania czegoś obraźliwego, to nie uważam tego za wadę. I chyba next, bo to nie jest aż takie ważne, więc...
Nie, to nie jest nic ważnego.
Wydaje mi się tak, że...
Żeby tylko powiedzieć.
Nie nam roztrząsać ten obornik po tym polu, także lecimy dalej.
Tutaj myślę, że każdy będzie miał swoje zdanie, nie ma co się o to kłócić.
Tak też na Steamie tak z nowości, jak już omawiamy, pojawiła się jakaś pozycja wyróżniona dla ciebie, czyli oni teraz też stawiają na jakąś tam personalizację. No, chcą powoli trochę tam coś pododawać. Ja bym chciał, żeby może Steam trochę szybciej działał, bo miewa swoje słabsze momenty. Tak
ostatnio same. Steam strasznie się swoją drogą, nie wiem, czy wy też mieliście takie problemy, albo czy słuchacze
mało
tutaj
korzystam
mieli
na szczęście
podobne,
chyba.
Mieli podobne sytuacje, ale coraz częściej są problemy z zalogowaniem się. Najpierw myślałem, że to jest kwestia mojego netu, albo
wiesz co,
nie wiem,
ostatnio
konta,
był
coś.
Darmowy weekend z Call of Duty Ghosts i wydaje mi się, że sporo osób się
wszystko,
na to rzuciło. I...
Nie, no to też, to
bo
też.
Zauważyłem, że wiesz, od 19 są te aktualizacje i wtedy często naprawdę Steam mocno tam siada i bywa problemy. Tak. Właśnie bywają problemy z zalogowaniem, albo cię wyloguje czy coś tam, czy nie wczytuje się ta strona główna. No, nie działa to najlepiej, tak.
No powinni w serwery zainwestować, co tu dużo mówić.
Dobrze. Chłopaki, bo teraz bardzo ważna rzecz. Myślę, że dla wielu przede wszystkim bardzo ważna rzecz, bo w końcu, po wielu miesiącach takiej bycia w niepewności, pojawił się w strzępach, ale pojawił się materiał z The Order 1886. Co by powiedzieć?
Ekskluzyw na PlayStation 4 wyczekiwany, który w tym roku się jeszcze pojawi.
Tak, co sądzicie? Jak wam to się przypadło? Czy wam nie przypadło na przykład? Jak?
No wizualnie jest super.
Wizualnie tak.
I
wizualnie
klimatycznie.
Jest
i klimat
dobrze.
Też super, nie?
Wizualnie jest to prawie PC.
Ale tutaj
bardzo
nie. A pytanie... Nie, jest to naprawdę na poziomie PC-ta i to takiego porządnego PC-ta.
No i jest to też w ciekawym klimacie ubranym tego okresu, który jest zresztą w tytule gry. No, oczywiście wzbogaconego tam o... No bo to będzie jednak steampunk i będziemy mieli oczywiście przerobioną całą technologię, żeby odpowiednio
i potwory
wzbogacić gameplay i potwory, tak? Natomiast jakby takim głównym założeniem i główną innowacją, jaka ma być w tym tytule, nie dotyczy niestety rozgrywki, tylko jest to taki technologiczny zabieg, i który wzbudził sporo kontrowersji. Właśnie takie pytanie też, jak wy to odbieracie. Mianowicie gra nie będzie w formacie 16:9, tylko w tym
kinowym. Takim, tak.
Już tam zapomniałem dokładnie proporcji, czy to jest tam 2:21, czy coś takiego. W każdym razie no, spowoduje to po prostu spore czarne pasy na ekranie u góry i na dole i cutscenki również będą w tym formacie nagrane, ponieważ cała idea jest taka, żeby gra z CGI do gameplayu przechodziła w sposób niezauważalny dla gracza.
Ale jaki to ma sens?
Powiem ci, że jakby ten zalążek tego widać było w Max Payne 3.
Nie, sorry, mi chodzi o te proporcje.
Aha, znaczy myślałem, że chodzi ci o przechodzenie.
Nie, o przejścia, bo na razie o te proporcje.
No, chodziło o to, że CGI też byłyby nagrane w tym i że to ma nadać taki, wiesz, filmowy...
Płynny flow, tak, ja wiem.
Tak, bo chodziło im o to, żeby uniknąć, że na przykład CGI mają właśnie w formacie kinowym i przechodzą... wiesz, do gry w 16:9, to automatycznie, wiesz, byś widział na pierwszy rzut oka, że to jest gameplay, a to nie. A ich
tylko
celem jest tak,
ja
żeby
rozumiem.
To wszystko było jak film, nie?
Wiesz, ja to rozumiem, tylko to dlaczego na przykład CGI-ów też nie zrobili w formacie 16:9?
Wiesz, częściowo jest też to, że jednak mniej pasów, tej mniej pikseli do wygenerowania, więc też mogą popchnąć grafikę do przodu. No a tutaj mówię, oni mocno się wzorują na tych filmowych rzeczach i oni, wiesz, no za punkt honoru stawiają sobie to, żeby ta część gameplayowa też przypominała cutscenki.
Wiecie, to
z
będzie...
punktu graficznego tak jest.
Wiesz, no, to będzie to jak wyglądało w ten sposób, że będą mogli powiedzieć, że gra jest w 1080p w 60 klatkach, a z czego będzie po 300 linii wychlastane u góry i na dole, więc tak naprawdę okres obrazu fragmentu oglądanego, żywego, generowanego faktycznie jakiego kontentu, będzie raptem może, nie wiem, z 600 linii, tak?
No tak, nie, no mniej, na, no, znaczy, mniej, trochę więcej, ale to będzie jak w Beyond, bo chyba to jest dokładnie ta sama rzecz, nie? Że Beyond miało też ten format filmowy.
Po drugie, nie wiem, czy zauważyliście w tym materiale, ale nie wiem, jak to będzie w normalnej grze oczywiście, ale w tym materiale przecież rozgrywka była mega liniowa i to taka liniowa no, z tego największego
znaczy, no korytarzowa sortu, taka tak. Mega. Ale wiesz co, no ciężko się opowiadać o rozgrywce z jakichś tam strzępów w gameplayu. Natomiast raczej trzeba się spodziewać gry powiedzmy takiej trochę w stylu Uncharted.
Tak, tak.
Bo to znaczy, że będziemy mieli może jakieś takie huby, które, może nie tyle huby, lokacje, gdzie będzie się nam się wydawało, że mamy trochę swobody, ale w gruncie rzeczy zawsze będzie ten punkt A B, do którego musimy trafić i popchnąć całą grę naprzód. No a gra będzie w sumie strzelanką trzecioosobową, więc za dużo takiego przygodowego, RPG-owego jakiegoś aspektu się nie spodziewam, jednak wydaje mi się, że tutaj ta widowiskowość będzie na pierwszym planie i właśnie to przechodzenie cutscenek z gameplayem.
Jestem ciekawy, czy też fabuła udźwignie całość.
Tak, to będzie ważne, bo klimat jest, rozgrywka się zapowiada, tak szczerze mówiąc, dosyć wtórnie, więc w tym momencie fabuła i klimat myślę, że mogą dźwignąć, no bo to co nas będzie po prostu zachęcać do przechodzenia przez te korytarzyki, gdyby tak rzeczywiście było, jak Tomek zauważył, że może być, no to spoko, to jakoś będzie można to przełknąć. Natomiast gdyby to miała być jakaś pusta historyjka, no to gra może trochę być wydmuszką, więc jeszcze jest dużo znaków zapytania po prostu.
Natomiast powiem wam, że jeśli chodzi o klimat, to klimat mnie kupił zupełnie.
Nie, no
to
klimat jest, tutaj nie można powiedzieć, że nie. Czy trzeba być gruboskórnym, nie powiem kim, żeby powiedzieć, że gra jest słaba i bez klimatu. Nie, jest no jest klimat.
Jest niewyeksploatowany taki, nie?
Tak, tak.
Taki setting.
Tym bardziej, że tak jak właśnie wam mówiłem przed podcastem, jak sobie rozmawialiśmy, to strasznie żałuję, że w ogóle steampunk jest bardzo mało eksploatowany.
No tak, traktowany po macoszemu bardzo mocno, no.
Wiesz, cyberpunk też niby się mieli rzucić, ale też aż tak dużo gier z tego nie wychodzi, więc to jest ten sam
oczywiście,
przypadek.
Oczywiście.
Nie?
A tutaj nagle taka naprawdę czysto steampunkowa gierka, no ja bym na przykład chętnie zagrał. No oczywiście nie kupię dlatego PlayStation 4, ale...
ale przynajmniej jakieś tam ukłucie zazdrości będzie.
Takie, że przynajmniej będę wiedział, że może warto, żeby tą konsolę kiedyś tam gdzieś mieć na radarze.
Jak będzie
tak?
Kiedyś do ciebie przydawana gratis, to wyjkniesz wtedy.
Znaczy nie, no myślę, że się lepiej zapowiada, znaczy, ale to już będzie druga taka rzecz, no bo ten Infamous, który no, lada chwila wychodzi, no to też zapowiada się ciekawie, więc...
No mnie akurat nie kupiły żadne, ani jedynka, ani dwójka, tak. Więc...
No mnie też niespecjalnie, ale no, jak widzę jakieś materiały z tej gry, kurczę, to naprawdę fajnie ten gameplay wygląda i to właśnie w kontekście tego, co mówiliśmy, czyli gry, która jest grą, to Infamous wydaje mi się takim dobrym przykładem, gdzie głównie chodzi o to, żeby tam zrobić rozpierduchę i fajnie się pobawić mechaniką, a nie tam, wiesz, jakaś fabuła.
Tak, żeby wnikać dokładnie,
sens.
Dlaczego to robimy i dlaczego świat idzie w takim, a nie innym kierunku, zgadza się. No dobra, no... Trzeba czekać, no wydaje mi się, że trzeba czekać, zobaczyć jak będą faktycznie wyglądały gameplaye, co ludzie powiedzą na ten temat. Cieszy mnie to, że to ten rok, bo...
Mnie cieszy, że to nowa marka.
To też, to jakby też
fajnie.
Kolejna rzecz oczywiście, że fajnie, że coś nowego, że coś świeżego.
Myślę, że do tematu
marki.
Jeszcze
tak,
wrócimy
tak,
na pewno.
Tak. No i na koniec trochę ponarzekamy, chłopaki, co? Tak Robert stwierdził, że
tak,
w tym odcinku ponarzekamy.
Tak, no zresztą nabywa porcja hejtu ode mnie.
Ale tym razem od Roberta i
od chłopaków
z Hotsegamera, dokładnie, więc...
Tak,
chodzi o Telltale Studios. Zaczynaj, Robercie.
Tak, informacja niby pozytywna, tak, bo poznaliśmy datę premiery drugiego odcinka, drugiego sezonu The Walking Dead. To znaczy w zasadzie nie datę, tylko na razie miesiąc i takie zapewnienie, że będzie to początek marca. No i kurczę, to mnie zaczyna już powoli denerwować. Ja zdecydowałem się kupić ten Season Pass The Walking Dead i tak sobie sprawdziłem właśnie, jakie były daty wydawania tych ostatnich gier. No więc jeśli chodzi o The Wolf Among Us, który jakby równolegle wychodzi, no tutaj mocno się społeczność burzyła, bo pierwszy odcinek pojawił się 11 października w zeszłym roku i dopiero teraz niedawno, 4 lutego, wyszedł drugi epizod. No w przypadku The Walking Dead mamy pierwszy odcinek 17 grudnia, No a kolejny będzie na początku marca, więc spore te są okresy i widać ewidentnie, że nie wyrabiają. No i to jest naprawdę denerwujące. Ja bym chciał, żeby teraz, kiedy są już studiem, które naprawdę stać na tworzenie równolegle tylu projektów, nie robili tak, że wpuszczają jeden epizod i dopiero zaczynają brać się za drugi. Uważam, że to powinno być tak, że mają już powiedzmy 2-3 epizody zrobione i w tym momencie zaczynają je wypuszczać na przykład co miesiąc, no i kończąc powiedzmy jeszcze te 2 ostatnie epizody i w ten sposób się wyrabiając na czas, bo tak jak jest teraz, to mi się nie podoba i powiem szczerze, że jestem wkurzony, że no po prostu tyle muszę czekać, bo jeśli te gry będą wychodzić co 3 miesiące, to może się okazać, że te 5 epizodów to zajmie rok albo i więcej na wydanie.
Ale wiesz, skąd to może się brać? Zauważ, że oni się teraz wzięli za kilka projektów naraz, bo dopóki robili tylko The Walking Dead, no to się z tego co wiem, przynajmniej to się wyrabiali.
No w miarę jakoś tam było, no powiedzmy chyba oni tam po 8 miesięcy skończyli cały sezon, więc powiedzmy, że to jeszcze było, wiesz, zjadliwie, nie?
Jasne, natomiast teraz się wzięli przecież za to na podstawie
Gry o Tron i jeszcze Borderlandsa.
Mhm. Jeszcze Wolf Among Us, no i po prostu, ja się obawiam, czy oni po prostu nie pociągnęli za dużo srok za
nogę. No i to wszystko wskazuje na to, że mamy już tego efekty, że rzeczywiście pociągnęli i to się odbija i są wkurzeni fani The Wolf Among Us i fani The Walking Dead. Za chwilę mogą być wkurzeni fani Gry o Tron albo Borderlands, że zostanie opóźniona premiera. No tak się nie robi, albo jest się w stanie jakoś to zaplanować. Moim zdaniem tam szwankuje po prostu organizacja i Szkoda, bo twórcy są fajni, znaczy potrafią robić fajne gry, ale...
Nie, Robert, ty źle powiedziałeś. Oni robią, mają fajne pomysły, gier nie potrafią robić, bo...
No w sumie rację, no na PS3 10 klatek na sekundę to wybija po prostu całkowicie, wiesz, z imersji.
Bardzo, nie. bardzo źle to wyglądało. Ja pamiętam, jak ja z tymi... Miałem takie przeczucie po pierwszym odcinku chyba, czy dwóch pierwszych odcinkach The Walking Dead. Coś tam nie pasowało z czasem, obsuwa na PS3. Zastanawiałem się nad całym sezonem, żeby kupić fajnie sobie... To była pierwsza gra taka, tak porcjowana. W ogóle to był też taki nowatorski, prawda, pomysł, żeby tak epizodycznie podchodzić do serwowania gry, prawda? I mówię, a może kupię, może nie kupię. Potem stwierdziłem, że coś to obsuwy, coś tu mi nie pasowało. Trochę na Xboxie jest wcześniej, na PlayStation 3 jeszcze trzeba poczekać. Mówię, coś tu tutaj nie pasuje. Poczekałem na całą paczkę, na cały sezon. No i tak jak się fajnie przez niego przegryzłem, bo fabularnie to jest naprawdę kawał dobrej rzeczy. I to się człowiek momentami nie wiedział, czy gra, czy ogląda film. Ale to jak oni to zrobili, to im daleko jest jeszcze do tego, żeby można powiedzieć, że są twórcami. Oni potrafią może opowiadać historię, natomiast gier oni nie potrafią jeszcze robić. Takie jest moje odczucie. No. Jak patrzę, jak gram w to, co oni mi tam wyprodukowali, prawda? No, nie wiem, mam nadzieję, że to się za jakiś czas zmieni, ale te dropy przy grach, które no nie wyglądają, mówmy się, to nie są tekstury, które ważą tony, to jest cel shading, który w Borderlands wygląda wyśmienicie i działa rewelacyjnie, ogarniając raz, że teren, graczy po multiplayerze i tak dalej.
To musi być bardzo wyreżyserowane i to zajmuje najwięcej czasu, tak? To nie może być że jest przypadkowo, kamera jest przypadkowa, nie chodzi o samą technologię, ale po prostu jakby, wiesz, scenariusz i wykonanie tych scen, gdzie jest kamera, jak to
tym
wygląda.
Tym bardziej, Robert, może się do tego przyłożyć, bo wszystko jest w konkretnym miejscu. Nie jest los, no tam nie ma nic losowego w takim razie.
Ale ja rozumiem, ale nie jest to takie proste. No, w sensie, że tu jest dużo takiej roboty bardziej filmowej, powiedzmy, takiej ala reżyserskiej, niż takiej bezpośrednio gameplayowej, że zaprogramujesz chodzenie, zaprogramujesz świat, zaprogramujesz coś tam i potem grasz sobie, wiesz, powiedzmy, jakoś tam definiuje rozgrywkę. Tutaj jest wszystko po prostu od początku do końca prowadzone za rączkę.
Jasne.
Więc to też wymaga większego nakładu, w tym sensie mi się wydaje. Nie daj Boże, wydadzą jeszcze grę o Tron albo te Borderlandsy, zanim skończą któryś z tych sezonów, tych The Wolf Among Us czy Walking Dead, to będzie jeszcze gorzej, naprawdę.
No właśnie. No.
Tak, bo już nie będą wszystko naraz robili, no nie? Ja nie wiem, czy oni czy jakby decyzja o tym, żeby tworzyć kolejną grę nie wyszła z tego, że po prostu mieli jakieś pewnie dodatkowe nakłady, tylko że po prostu za dużo naraz wzięli.
Tak,
że...
to albo niech zrobią cztery teamy, jak są takie kozaki i każdy team po prostu robi, wiesz, jedną grę, albo naprawdę niech jakoś to sensownie zaplanują, że mieszamy, tak? Czyli, nie wiem, to tak jakby była stacja telewizyjna, która wypuszcza kolejne sezony seriali i jasne jest, że jak skończy się epizod jednego, cały sezon jednego, no to puszczamy teraz sezon innego serialu, a nie mieszamy to. W związku z czym oni to tak, myślę, powinni robić, a Na przykład lepiej byłoby, gdyby co miesiąc wypuszczali ten The Wolf Among Us, to już teraz mogliby zacząć na przykład The Walking Dead. Mhm. Już by minął ten czas, te 5 miesięcy na skończenie historii i wpuścić coś nowego. Gdyby im się tak udało, to i cały czas byłaby uwaga graczy skupiona na tym, że co miesiąc coś nowego od Telltale się pojawia. A tak są straszne dziury i wszyscy są wkurzeni i moim zdaniem tylko źle sobie PR-owo robią.
No niestety, też takie mam wrażenie i no ja mówię, no kredytem zaufania tak mi ciężko ich jakby obdarzyć.
No i ja kupiłem Season Pass i jestem wkurzony zwyczajnie.
I dokładnie, no jesteś zły, po prostu. I to tyle, jeżeli chodzi o newsy na dzisiaj. I teraz przechodzimy do gier, których nie będzie w tym odcinku.
Tak, jakoś tak.
Dzisiaj będzie mega krótki odcinek.
No ale to już któryś nam się tak z kolei trafia. Ja wiem, że ciężko mówić o grach starych, albo czasami, no ja wiem, że mogą być interesujące, bo takie akurat gdzieś tam ogrywamy, albo wracamy sobie do czegoś. Ja w tej chwili wróciłem sobie do Okami i sobie gram w Okami, więc no o tej grze już mówiłem, więc niespecjalnie jest chyba sens, żeby o tym mówić. Chłopaki też nie grają, chłopaki też nic nie grają.
Tak, no my ja czekamy na Tifa. Jakoś mało grałem zupełnie. Czekam na tego Tifa, tak samo jak Tomek.
Aha, no jeszcze Atomek grał, znaczy ten Robert grał jeszcze w Titanfalla, cały czas katowałeś i w ogóle pochwal się, że kupiłeś w ogóle.
A, znaczy kupiłem, preorder
złożyłem. No tak, ale złożyłeś, no. Tak, preordery czy... zło, wszystko zło, a jednak się złamał, patrz, kurczę.
No, jak wiesz, jednak okazało się, że kilka godzin w becie strzeliło, to tak jak mówiłem, czy kupować, czy nie, no to tak mówiłem, że chyba nie, ale jeszcze pograłem na tym kontrolerze i kurczę, dobrze szło, no mówię, wiecie jak to jest, jak w strzelance na midzie dobrze, to jest gra zajebista, jak nie idzie, to jest do dupy, no, a że mi szło, no to stwierdziłem, czy zaryzykuję, na szczęście na peceta są takie ceny, że jakby mi się gra nie spodobała, nawet miałbym krócej grać w nią, no to
nie byłoby
jakoś ten portfel przeżyje, tak, no. Chociaż już trzeba się przyzwyczaić, że to jest na Originie, w związku z czym na pewno nabywając nawet gry szybciej, to przed premierą się nie pogra, ponieważ będzie odblokowywanie o jednej godzinie, a spodziewam się, że tyle ludzi się na to rzuci, że padną serwery znowu.
Ale słuchajcie, co chłopaki, to jakieś jesteśmy jeszcze przy Tifie, bo tutaj kupiliście obaj. Wiecie co, dzisiaj czytałem, gdzieś tam mignęła mi gdzieś, czy na Twitterze, czy na Facebooku, jakaś wiadomość z jakiegoś źródła, które gdzieś tam w sobie śledzę, że Thief na PlayStation 3 będzie kosztował 179 zł, więc podobno tam ceny bardzo mocno zeszły tej gry. Ona nie będzie taka strasznie droga, okazuje się, nawet na konsolę, więc...
No i bardzo fajnie, no to znaczy pewnie wersje na next geny kosztują 250, obawiam się.
Trudno mi powiedzieć, bo aż tak się nie zainteresowałem tą ceną next genowej konsoli, bo po prostu jej jeszcze nie posiadam, ale jak zobaczyłem PlayStation 3 179, no to kurczę sobie myślę, całkiem przyzwoita cena, taka powinna być, prawda, ta cena, no.
Oni muszą jakoś, tak naprawdę, żeby ludzi zachęcić jeszcze do kupienia tych gier na starsze konsole, to oni muszą jakoś te ceny jednak zróżnicować, tak? Bo gdyby dali 250 czy tam 200, nie wiem, 20 na starsze konsole, a 250 na nowsze, to ta różnica w cenie byłaby na tyle mała, że tak naprawdę nie byłoby sensu kupować na wersję na starszą konsolę.
Jestem ciekawy, co się zadzieje w przypadku, jak Blizzard zaplanuje cenową politykę w przypadku Reaper of Souls. Jestem tego bardzo ciekaw.
Dokładnie, bo to niby dodatek.
Niby konsola, nowa konsola, więc no właśnie, kurczę.
Wiesz, ja już mam preordera i to opłaconego.
Dobrze, ale
mówisz... tak hejtujesz?
A, to muszę
ale
to...
masz te dwa preordery naraz, tak? No, ja też.
Ale wiesz co, powiem ci tak, ja hejtuję przede wszystkim preordery cyfrowe, bo dla mnie to jest bzdura kompletna, no ale jak
ale
to chodzi,
co?
Tak?
To, bo tam się, jak można powiedzieć, zrobił nam się jeszcze jeden dodatkowy news z tego, bo tutaj ten Reaper of Souls, ja zastanawiam się cały czas, jak to będzie, bo wiecie, tu będzie tak, stara generacja, bo jest obiecane, bo jest już Diablo 3 na starej generacji, mamy peceta, prawda, który jest jakby numero uno dla Blizzarda i tutaj się na pewno nic nie zmieni przez następne kolejne lata, no i pojawia się też obiecany Reaper of Souls razem z Diablo w ogóle, jakieś takie combo na nową generację, więc jestem ciekawy, no tu będzie ciężki
orzech
bez
wyzwania. Ale ja tylko mówi Reaper, bo Reaper to jest gwałciciel, więc zaraz zmieniłeś tutaj, wiesz.
Tak, okej. Okay. Ale jest po 22 już.
Okej.
Tak. Reaper, dobrze.
No, w każdym razie mi się wydaje, bo nie jestem na 100% pewien, ale z tego co czytałem, to będzie podobnie jak w przypadku XCOM-a Enemy Within, czyli wersje na konsole dostaną taką edycję, która zawiera już i podstawkę, i dodatek, i to wyjdzie jako jedno zbiorcze. Natomiast PC dostaje dodatek po prostu oddzielny, jakby.
Dodatek,
który
dodatek,
wymaga podstawowej wersji gry do działania.
Tylko ciekaw jestem, ile będzie kosztowała w takim wypadku na nowe konsole.
No, czy możliwe, że to będzie na przykład znowu 150 zł, czy coś takiego, nie? Mm-hmm. Więc ja wiem, że to może być problem dla osób, które kupiły Diablo na konsole i chcą mieć dodatek, nie?
Jasne.
Ale on może będzie dostępny w formie cyfrowo, coś o tym
ja
wiesz?
Ja tylko na to liczę właśnie, bo ja sobie inaczej nie wyobrażam tego. Jeżeli nowe Diablo 3 na PlayStation 3 kosztuje teraz między 120 a 150 zł, nowe, tak się waha, to jest taka cena, na premierze kosztowało 169, no to nie wyobrażam sobie, żeby teraz, nie wiem, wyszło jeszcze raz pudło, jakieś combo, czyli nie wiem, jakaś paczka.
Ale ono wyjdzie tylko dla osób, które jeszcze nie grały, więc to tak jak z XCOM-em, no, a ten Enemy Within dodatek jest w ogóle cyfrowo, czy nie ma?
Na PlayStation można go kupić, teraz jest przecena, zszedł ze 150 na 100, na 50 zł.
No dobra, ale tu już mówisz o wydaniu zbiorczym, czy...
O wydaniu zbiorczym, bo na konsole jest tylko wydanie zbiorcze.
A no widzisz, no ale taka cena dodała, że to nawet jakby
było jest
kupowane...
teraz do wzięcia.
No, więc
i on zawiera wszystkie DLC-ki, czyli tą procę, te skórki, ten pakiet Elite i podstawkę.
No widzisz, no myślę, że cyfrowo też to wyjdzie, aczkolwiek na razie to nasze spekulacje, więc jakby ktoś wiedział z słuchaczy, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że potwierdzenie tego Blizzarda po prostu bliżej premiery.
Pewnie tak.
A jak jesteśmy już przy premierach, to wam powiem, co w tym tygodniu.
To mów.
Mamy Plants vs. Zombies Garden Warfare. Powinno to być jakoś w okolicach 25, ale różne źródła, różne podają informacje. To jest teoretycznie gra wydawana przez EA i ona jest czasowym ekskluzywem na 360 Xbox One. Mhm. Powinna też być dostępna w cyfrowej dystrybucji, bo jest też wydanie w pudełku, ale strasznie drogie ma być na taką grę. No i to, na co ostrzymy zęby z Tomkiem, czyli Thief, który w cyfrowej wersji pojawi się już 25, przynajmniej takie są informacje, że już będą klucze rozsyłane, natomiast pudełkowa wersja bodajże 28, czyli w piątek.
28 w piąteczek.
I wtedy też nowa część Castlevania, czyli Lords of Shadow 2 pojawia się.
Super. Same hity.
No i to... No w tego Tifa Soli nie ogramy, jestem bardzo ciekawy. Spodziewam się, szczerze mówiąc, gry, która będzie miała pewne istotne wady, ale summa summarum będzie całkiem przyjemna.
Pewne istotne wady, to podobało mi się bardzo to, Robert. Pewne istotne wady.
No nie chciałem powiedzieć, no bo chodzi mi o to, że no, wiesz, ja nie spodziewam
wiesz coś,
się
czego nie chcesz
9...
powiedzieć.
9 na 10 się nie spodziewam, bardziej coś na zasadzie 7-8, takich średnich ocen.
Ale nie sugeruj ale... się, nie sugeruj się, bo to wiesz. Nie wolno się sugerować.
Znaczy nie sugeruję, ale no zobaczysz.
A jak ty dasz dychę, to co będziesz gorszy, będziesz lepszy? Nie.
Nie, ale chodzi mi po prostu o to, że będzie duża polaryzacja ocen, bo część osób będzie porównywać do oryginalnego Thiefa, część do Dishonored, część Jasne. Będzie porównywać do gier akcji, jakie wychodzą.
Na pewno będzie gorąco, zgadzam się z tą, na 100%. Jeżeli tu...
Dyskusja będzie, na
pewno. Będzie. Będzie. Tak, tak. No dobra.
Jak zawsze z takimi markami znanymi, więc, tak, które powracają.
Więc myślę, że będzie bardzo, bardzo konkretny kolejny odcinek, na pewno nie taki krótki jak teraz, bo będziemy już po pierwszych wrażeniach.
To ja jestem sam ciekawy.
I będzie też gość, jeśli wszystko dobrze pójdzie.
Jeśli wszystko także. Będzie dobrze, to możemy zatizować, będzie gość i będzie to kobieta. Także tyle chłopaki.
Pozdrowienia.
Maszyna losująca, którą obsługuje Tomek, działa. Kolejny odcinek działa i kolejne liczby wylosowała. Są to liczby 4, 5, 8. Więc nie wiem, co jest w komentarzach, więc sobie tam zajrzę. Wiedziałem tylko, ile ich jest. Czytam czwarty komentarz. Czwarty komentarz należy do Paweł Szulin. Pozdrawiam grafików. My też pozdrawiamy grafików, szczególnie Vincenta Venuara. Komentarz numer 5. Pozdrawiamy wszystkie osoby lubiące grasować. Damian Kondracki, cokolwiek to znaczy, ale gras jest napisane z dużych liter, więc chyba wiemy, co to znaczy. I który tam mówiłem, jeszcze ósmy, tak?
Ósmy,
czyli Igor Zuber. Pozdrowienia dla wszystkich. Brawo, Igor.
No, czyli wszyscy się załapali.
Wygrałeś odcinek. Igor Zuber wygrywa odcinek i pozdrawiamy również Igora. I co, chłopaki? Tym na dzisiaj jakiś mega wyjątkowo krótki odcinek. Nie wiem, dlaczego tak wyszło w ogóle. Temat tygodnia
Ale trzeba było tak po cichu, nie powtarzać tego po 10 razy, bo wszyscy.
Ale to wiesz,
to wszyscy
wybrali się pewnie do pracy albo do szkoły i nagle w połowie drogi im się kończy podcast i oni teraz nie wiedzą, co mają zrobić. Więc...
To jeszcze raz sobie proszę przysłuchać.
To jak będziecie wracać z powrotem, albo jesteście w kierunku jakiegoś tam punktu B, no to przewincie na przykład o połowę i coś. To słuchajcie, może jeszcze raz newsy. Jak się pastwimy o nad title na przykład. No dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Dawid Maron, prowadziłem ten odcinek, 91 odcinek. A tak jak słyszeliście, w studio ze mną jeszcze był Robert Fiałkowski.
Dziękuję bardzo.
I Tomek Dietrich.
Trzymajcie się, na razie.
Żegnam was wszystkich, pamiętajcie o padtv.pl, pamiętajcie o Facebooku, pamiętajcie o Retro Rocket Network, pamiętajcie o muzyce w GRM Radio, bo jest bardzo fajna, i pamiętajcie, że można się w Łodzi napić piwa słuchając podcastu, i tym miejscem jest Insert Coin. Słyszymy się za tydzień, do usłyszenia, cześć!